Proszę Państwa, w takiej luźnej atmosferze widzę, troszkę chciałam Państwu opowiedzieć o problemach poważnych, tak, bo globalnych, o Arktyce nadal, ale to, co się dzieje w Arktyce, bardzo wpływa również na to, co się dzieje poza Arktyką. I o tym będę troszkę dzisiaj opowiadać, o dwóch takich ważnych elementach, tak zwanych sprzężeniach zwrotnych dodatnich, czyli o nich mówimy wtedy, kiedy dana reakcja prowadzi do tego, że coraz bardziej, coraz mocniej ta reakcja zachodzi. I dwa takie przykłady, jeden związany z lodem morskim, drugi z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny, dzisiaj Państwu omówię. Mówimy o tym, że ta Arktyka się zmienia i właśnie ogrzewa znacznie szybciej niż cała reszta globu. Naukowcy mówią, że to jest taki trend mniej więcej dwukrotnie większy niż dla reszty globu. Natomiast na naszej stacji, na Spitsbergenie, ta sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, powiedziałabym. Tutaj mamy taką mapkę, gdzie zlokalizowany jest Svalbard, czyli archipelag, w którym największą wyspą jest Spitsbergen. Tam mamy naszą stację polarną. Na tej po prawej stronie Państwo widzą lub nie widzą, muszą uwierzyć na słowo, bo jest chyba trochę za jasno. Tu właśnie mamy zlokalizowaną stację na Spitsbergenie i tam zgodnie z pomiarami, które prowadzimy od ponad 40 lat w takim trybie ciągłym, nasi naukowcy zaobserwowali, przeliczyli te temperatury i okazuje się, że za ostatnie 4 dekady wzrost w porównaniu ze średnią globalną jest 6-krotnie większy. W związku z tym ten Spitsbergen jest naprawdę bardzo, bardzo wrażliwy na zmiany klimatu. Tutaj mają Państwo porównanie dla Honsundu, dla Longyearbyen, czyli stolicy Svalbardu, oraz dla Katowic. Tutaj nie jest to aż tak spektakularne, bo to jest 3-krotnie większy wzrost. Przy czym Katowice to jest nadal ląd. Natomiast jak weźmiemy cały glob, czyli też te obszary wodne, oceaniczne, które zmieniają się znacznie wolniej, no to ta zmiana jest 6-krotna. No i czemu tak się dzieje? Bardzo ważnym elementem w tej całej układance jest lód morski. Jak Państwo się domyślają, te obszary arktyczne i antarktyczne były trudno dostępne, więc też trudno było prowadzić takie kompleksowe obserwacje. Początkowo prowadzono je z łodzi, statków, czy też z osad, niewielu osad ludzkich w Arktyce, które tam się znajdują. No ale oczywiście były to takie obserwacje bardzo ograniczone regionalnie. Natomiast ta obserwacja taka ze statków zainspirowała naukowców do tego, żeby spróbować po raz kolejny po ponad 100 latach wmarznąć w lód i zobaczyć, co się będzie działo. Od paru lat trwa taki projekt Mozaik. Jest to projekt europejski, w którym właśnie założono sobie, że statek lodołamacz wmarznie w lód i z tym lodem będzie się przemieszczał zgodnie z prądami morskimi, bo lód w Arktyce jest to lód na powierzchni morza, mórz i oceanu arktycznego, w związku z tym jest on w ruchu. No i faktycznie Polar Stern poszukiwał takiego miejsca do wmarznięcia, takiego, że można zejść na lód. Właściwie bazy naukowe zakładane były na lodzie już, w który wmarł statek. I oczywiście chodziło o to, żeby znaleźć taki lód, który nie będzie zbyt gruby i zbyt mocno napierający na ten statek, ale jednocześnie wystarczająco gruby do tego, żeby zejść i prowadzić na nim badania, pobór prób. W związku z tym jakby wracamy trochę do tych wielkich wypraw polarnych sprzed stuleci. Oczywiście obecnie ten lód monitorowany jest w taki sposób bardzo kompleksowy dzięki obserwacjom satelitarnym. W 1978 roku pierwszy satelita skaningowy NASA, wysłany przez NASA, rozpoczął obserwację zasięgu lodu morskiego. Ten zasięg to jest ten obszar pokryty przez lód morski. Dodatkowo obecnie to możemy też wyciągać takie informacje o grubości, po tym wnioskujemy o wieku lodu morskiego, więc znacznie więcej już wiemy. No ale też te obserwacje dają nam powód do dużego niepokoju. Tutaj mamy zasięgi lodu morskiego w tym minimalnym i maksymalnym wydaniu. Odpowiednio dla Arktyki na górze i dla Antarktyki na dole, dla marca i września. Oczywiście na półkuli południowej odwrotnie. Natomiast jakby to, że zmienia się ten zasięg lodu zgodnie z porami roku, to nie jest nic zaskakującego i każdy z nas, nie trzeba być geografem, metrologiem ani naukowcem, żeby domyślić się, że ten zasięg będzie różny. On się średnio zmienia od 6 milionów kilometrów kwadratowych do ponad 15 milionów kwadratowych i tutaj jakby co do zasady nie ma niepokoju. Natomiast niepokój pojawia się w momencie, kiedy widzimy, jak zmienia się ten zasięg w związku ze zmianą klimatu. I tutaj dochodzimy do sedna tego problemu, ponieważ tą pomarańczową linią na mapce Arktyki zaznaczona jest mediana z lat obserwacyjnych 20. Natomiast tu zaznaczony jest ta biała plama, to jest zasięg z minimum rekordowego. W 2012 roku mieliśmy we wrześniu takie rekordowe minimum. Ja Państwu mówiłam, że średnio ten lód pokrywa od 6,5 do 15,5 milionów kilometrów kwadratowych. W tym wrześniu feralnym 2012 mieliśmy 3,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli połowę tego, co zgodnie z obserwacjami wrześniowymi przez te dekady, od kiedy mierzymy, obserwujemy ten zasięg, wystąpiło. Tutaj mamy jeszcze też taką fajną grafikę, polecam wyszukanie jej w internecie, ponieważ można sobie tutaj posprawdzać dane dla różnych lat. Lata wszystkie te obserwacyjne od 79 poczynając do obecnych dni i miesięcy, ponieważ jest to w takim, z opóźnieniem powiedzmy 2-3 dni są te dane dostępne. Także można sobie sprawdzić, czy dany rok jak się plasuje. Niestety ostatnie 15 lat to wszystkie te 15 były cieplejsze, znaczy w takiej puli niestety rekordowych, 2012 najbardziej, ale te pozostałe lata też niestety nie przynosiły nam chluby. I teraz Państwu jeszcze pokażę, mam nadzieję, że to tam się odpali. Okay. Pokażę, jak ten zasięg się zmienia. Tak obrazowo. Na dole tutaj Państwo mogą obserwować, jak to wygląda w poszczególnych latach. Całe 30 lat 1/3 powierzchni lodu morskiego nam ubyła i to jest taka średnia, także to jest to naprawdę bardzo dużo. I teraz z czym to się dalej wiąże? Tutaj takie słówko dla niefachowców może trudne, albedo, chociaż było w szkole na pewno, ale można było zapomnieć, w związku z tym przypomnę, jest to procent odbitego promieniowania słonecznego odbijanego od powierzchni, czyli ile nam powierzchnia pochłonie, a ile się uda wypromieniować z powrotem do atmosfery. No i jak Państwo się domyślają, im więcej się nie uda wypromieniować z powrotem, tym więcej zostanie, czyli przyczyni się do tego dalszego wzrostu temperatury. No i mają tutaj też Państwo właśnie te wskaźniki. W przypadku otwartego oceanu, czyli niepokrytego lodem, prawie 90%, tutaj nawet straszą nas, że 94%, ale to też trochę zależy od tego, pod jakim kątem pada to promieniowanie, jest pochłaniane. Natomiast w przypadku lodu morskiego, takiego w sezonie powiedzmy cieplejszym, czyli już bez świeżego śniegu, to jest około 50%. W przypadku, to jest najlepsza powierzchnia z punktu widzenia kwestii zmiany klimatu, jak mamy świeży śnieg pokrywający lód morski. Czemu to jest tak wyraźne w Arktyce? Bo tam mamy do czynienia z oceanem. To jest lód pokrywający ocean. W Antarktyce sytuacja, jeśli chodzi o zasięg lodu morskiego, bo tam oczywiście wokół kontynentu też mamy lód morski, ona właściwie nie jest zła. Nawet w niektórych miejscach mamy tego lodu więcej niż w stosunku do takich obserwacji historycznych, no ale tam mamy zupełnie inną sytuację. Tam mamy cały kontynent pokryty z niewielkimi wyjątkami, tu patrzę na Monikę, która świeżo wróciła z oazy Bangera, więc wie, że są takie małe miejsca niepokryte lodem, ale to jest, to nawet nie jest promil powierzchni, więc no co do zasady cały kontynent pokryty lodem, który cały czas skutecznie nam to promieniowanie odbija. Natomiast w Arktyce, w momencie, kiedy ten zasięg lodu nam się skurczy o połowę, a tak miało miejsce w 2012 roku, no to odsłania się tak duża powierzchnia oceanu, który skutecznie pochłania, ogrzewa się. No i niestety to, co tam nałapie ten ocean, ta energia potem jest wypromieniowana już w postaci po prostu wzrostu temperatury. I pokażę teraz Państwu bardzo fajną animację, która super opowiada właśnie o tych sprzężeniach zwrotnych. Ona jest po angielsku, ale są napisy. I ona pokazuje kilka różnych mechanizmów działających w Arktyce.
The area surrounding the North Pole may seem like a frozen and desolate environment where nothing ever changes. But it is actually a complex and finely balanced natural system. And its extreme location makes it vulnerable to feedback processes that can magnify even tiny changes in the atmosphere. In fact, scientists often describe the Arctic as the canary in the coal mine when it comes to predicting the impact of climate change. One major type of climate feedback involves reflectivity. White surfaces like snow and ice are very effective at reflecting the sun's energy back into space, while darker land and water surfaces absorb much more incoming sunlight. When the Arctic warms just a little, some of the snow and ice melts, exposing the ground and ocean underneath. The increased heat absorbed by these surfaces causes even more melting, and so on. And although the current situation in the Arctic follows the warming pattern, the opposite is also possible. A small drop in temperatures would cause more freezing, increasing the amount of reflective snow and ice. This would result in less sunlight being absorbed and lead to a cycle of cooling, as in previous ice ages. Arctic sea ice is also responsible for another feedback mechanism through insulation. By forming a layer on the ocean surface, the ice acts as a buffer between the frigid Arctic air and the relatively warmer water underneath. But when it thins, breaks, or melts in any spot, heat escapes from the ocean, warming the atmosphere and causing more ice to melt in turn. Both of these are examples of positive feedback loops, not because they do something good, but because the initial change is amplified in the same direction. A negative feedback loop, on the other hand, is when the initial change leads to effects that work in the opposite direction. Melting ice also causes a type of negative feedback, by releasing moisture into the atmosphere. This increases the amount and thickness of clouds present, which can cool the atmosphere by blocking more sunlight. But this negative feedback loop is short-lived due to the brief Arctic summers. For the rest of the year, when sunlight is scarce, the increased moisture and clouds actually warm the surface by trapping the Earth's heat, turning the feedback loop positive for all but a couple of months. While negative feedback loops encourage stability by pushing a system towards equilibrium, positive feedback loops destabilize it by enabling larger and larger deviations. And the recently increased impact of positive feedbacks may have consequences far beyond the Arctic. On a warming planet, these feedbacks ensure that the North Pole warms at a faster rate than the equator. The reduced temperature differences between the two regions may lead to slower jet stream winds and less linear atmospheric circulation in the middle latitudes, where most of the world's population lives. Many scientists are concerned that shifts in weather patterns will last longer and be more extreme, with short-term fluctuations becoming persistent cold snaps, heat waves, droughts, and floods. So the Arctic sensitivity doesn't just serve as an early warning alarm for climate change for the rest of the planet. Its feedback loops can affect us in much more direct and immediate ways. As climate scientists often warn, what happens in the Arctic doesn't always stay in the Arctic.
Jakby nie będę kontynuować tego wątku, co dalej w związku z tym. Chciałam tylko pokazać Państwu mechanizm. Natomiast na naszym kanale, na na YouTubie w części, w playliście webinaria mamy nagranie webinaru prowadzonego przez pana profesora Piotra Głowackiego, który właśnie opowiada, jakie mogą być konsekwencje dalej, jeśli chodzi o zaburzenia prądów, prądów morskich i cyrkulacji. I dlaczego jest tak, że to, co dzieje się tam daleko w Arktyce i właściwie z naszego punktu widzenia, co nas obchodzi, może jednak bardzo wpływać na sytuację w naszych szerokościach geograficznych, więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć i co dalej, to dalej zapraszam tutaj do obejrzenia tego webinaru. I chciałam jeszcze Państwu powiedzieć krótko o drugim mechanizmie sprzężenia dodatniego, czyli o rozmarzającej wieloletniej zmarzlinie. Wieloletnia zmarzlina też pewnie patrząc po Państwu, nie to, żebym chciała Państwu wiek wypominać, ale pewnie trochę osób jest takich, które się uczyło jeszcze w szkole o wiecznej zmarzlinie i ona się okazała nie być wieczna, ponieważ rozmarza w związku ze zmianą klimatu całkowicie. A definicja zmarzliny jest taka, że jest to skała, gleba, substancja organiczna zawarta w tej materii, zamarznięta lub w temperaturze zero lub poniżej przez co najmniej dwa kolejne lata, co oznacza, że również w okresie letnim nie rozmarza całkowicie. Oczywiście jest pewna warstwa, tak zwana warstwa czynna, która rozmarza latem, ale co do zasady tam do samego dna nie rozmarza. I tak kiedyś tą zmarzlinę traktowano, nazywano ją wieczną, ale wraz niestety ze zmianą klimatu naukowcy doszli do wniosku, że już wieczna jej się nie należy, jest tylko wieloletnia. Oczywiście w wielu miejscach ona nadal jest solidna i tam jej nic nie zagraża, ale faktycznie wiemy o tym, że w wielu miejscach zaczęła też zanikać zupełnie. No i dodatkowo też ta warstwa czynna jest po prostu coraz głębsza. Wieloletnia zmarzlina zajmuje około 1/4 powierzchni lądu na półkuli północnej. Praktycznie na półkuli południowej nie występuje. No tak jak Państwo widzą, to są głównie obszary północne. No Syberia, czyli Rosja, jest generalnie potentatem zmarzlinowym, o ile jest się z czego cieszyć. Bo, no i występują jeszcze takie fragmenty, tak jak tutaj, prawda, czyli góry wysokie, tutaj również w Europie, Alpy, czy tutaj Kaukaz, Skandynawia. Także są takie fragmenty i też oczywiście ta wieloletnia zmarznina się bardzo różni w różnych miejscach. Może być od 1 metra do nawet 1,5 kilometra występować. Natomiast to, o czym, bo oczywiście rozmarzanie wieloletniej zmarzliny ma różne konsekwencje takie dla człowieka, na przykład związane z infrastrukturą, która się zapada, z drogami, które przestają funkcjonować i takimi trudnościami natury właśnie takiej infrastrukturalnej. Ale to, o czym chciałam powiedzieć, dotyczy też zmiany klimatu, czyli tego, co się w tej zmarzlinie kryje. W związku z tym, że zmarzlina ma tam w sobie dużo materii organicznej, która zamarzła, po prostu nie zdążyła się rozłożyć. Szybciej zamarzła, niż się rozłożyła. To teraz, gdy rozmarza, gdy to rozmarzanie jest coraz głębsze, ta materia po prostu w tym czasie ciepłym zaczyna powoli podlegać rozkładowi. No i w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dostępem tlenu, czy bez dostępu tlenu, produkuje się w ten sposób dwutlenek węgla lub metan. Zresztą oba gazy bardzo groźne, gazy cieplarniane, nawet jeżeli mamy do czynienia z metanem, on też w takim okresie mniej więcej dekady ponad połowa tego metanu się rozłoży do dwutlenku węgla, więc już jakby to, co powstanie, nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, że oba są groźnymi gazami cieplarnianymi. Naukowcy też tutaj nie mają takiej pewności, ile tej materii organicznej, ile tego węgla w zmarzlinie się kryje, a jeszcze mniej pewności mają co do tego, w jakim tempie będzie się ta materia uwalniać, znaczy będzie dostępna do rozkładu, czyli do produkcji dwutlenku węgla. To też bardzo zależy od tego, jaką my ścieżkę przyjmiemy tak politycznie, czyli którym scenariuszem politycznie pójdziemy, jeśli chodzi o zatrzymanie emisji gazów antropogenicznych. Natomiast no, wiemy też, że to cała ta materia nie uwolni się natychmiast. Nawet jeżeli będzie się ta zmarznina coraz głębiej rozmarzać, to jest proces, który zajmie dekady czy stulecia. Natomiast groźne w tym jest to, że jak już zacznie nam rozmarzać, to niestety bardzo ciężko będzie to zatrzymać. Stąd to jest taki proces, że nawet jeżeli potem jednak człowiek dojdzie do wniosku, że jedyną drogą jest zaprzestanie spalania paliw kopalnych czy uzyskanie zerowych emisji netto, bo to tak pewnie całkiem to nam się nie uda, ale żebyśmy byli w stanie jakoś przynajmniej tak jako ludzkość na zero wyjść w emisjach, to będzie się nam dokładało. I to jest niestety taki element, który jest ekstra do naszych emisji. Jak przyjmiemy sobie taki ten wariant końcowy 48, to te 180 gigaton węgla uwolnione do końca stulecia, to jest ponad 20 razy tyle, co Polska produkuje obecnie, czyli zakładając, że nic się nie zmieni w naszych produkcjach, to 20 razy tyle uwolni się ze zmarzliny. No a musimy pamiętać, że to jest coś, co się uwalnia dodatkowo, czyli już nie, bez naszego dużego wpływu, bo jest to taki proces naturalny. Jak już go żeśmy rozpoczęli, to niestety on się będzie kontynuował. I jest jeszcze jeden taki element ważny w tym wszystkim, to jest podmorska zmarzlina. Z nią jest o tyle trudno, że tak naprawdę nie ma jeszcze takich dobrych szacunków, ile tego metanu w hydratach metanu w tej zmarzlinie podmorskiej jest uwięzionych. Wiemy, że na pewno szelf wschodniosyberyjski to jest takie miejsce, gdzie jest największy po prostu rezerwuar metanu. No i tam mamy do czynienia z taką sytuacją, że póki jeszcze ta zmarzlina tam występuje, to działa trochę jak taki korek od szampana. To znaczy taka pokrywa, która skutecznie blokuje temu metanowi możliwość uwolnienia się do oceanu. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi właśnie do rozmarzania i pojawiają się jakieś szczeliny w tej pokrywie, no to po prostu tamtędy zaczyna ten metan uciekać. Początkowo do oceanu, no a następnie również do atmosfery, dokładając się jeszcze do tych właśnie gazów cieplarnianych już i tak w nadmiarze zgromadzonych. No i to jest o tyle trudna sytuacja, że właśnie nie wiemy, jak duże są te złoża, nie wiemy, w jakim tempie nam się uwolnią i co gorsza, w naszych modelach klimatycznych, które obecnie są używane do tego, żeby coś spróbować przewidzieć do końca wieku, na przykład odnośnie temperatury czy poziomu morza, ta podmorska zmarznina nie jest w ogóle brana pod uwagę. Czyli to jest taka czarna skrzynka, ekstra bonus, niestety negatywny. I to tyle z mojej strony, chyba że ktoś z Państwa ma jakieś pytania.